Proszę otwórzcie wasze Biblię, list świętego Pawła Apostoła do Kolosan, trzeci rozdział listu do Kolosan. Trzeci rozdział, począwszy od pierwszego wersetu. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym co w górze myślcie, nie o tym co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście, ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie, ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo, dziękujemy za Twoją interpretację naszego życia, że dzięki Tobie mamy poznanie tego, co się dzieje, prawdy, która nas odnawia, zachęca, sprawia, iż trwamy zamiast upadku i odpadnięcia od Ciebie. Dziękujemy Ci za tą moc. Prosimy, abyś zechciał pobłogosławić teraz i objaśnić nam prawdy Twojego słowa, również zastosować je do naszego życia. Amen. Słuchajcie, dwie dodatkowe osoby, a wygląda jak tłum cały. Trochę więcej nas tu jest. Słuchajcie, Wielki Post. O czym jest Wielki Post tak naprawdę? Wielki Post nie jest jakimś takim estetycznym pozbawianiem się rzeczy dla samej idei pozbawiania się rzeczy, po to, aby tylko się jakoś umartwić i umęczyć. Nie o to chodzi. Ale tak naprawdę w Wielkim Poście, czy w poście, chodzi o doregulowanie naszej perspektywy. Chodzi o to, abyśmy nabrali, wiecie, kiedyś były w starych aparatach, trzeba było ręcznie ustawiać ostrość, i Wielki Post jest czymś takim, żeby ostro spojrzeć, tak właściwie, realnie spojrzeć na tą rzeczywistość wokół nas. Czyli w tym celu tak naprawdę niektórych rzeczy się pozbawiamy, mówiąc w ten sposób sobie samym tak naprawdę, że tutaj te rzeczy, czy tak naprawdę nic z tych rzeczy doczesnych nas nie wiąże. Ani jedzenie, ani jakieś ciastka z kremem, ani fejsik, dlatego że stwierdzamy, że zmierzamy ku rzeczom jeszcze lepszym. Zmierzamy ku społeczności, której Facebook nawet nie można porównywać nawet z tą społecznością, którą mamy tutaj i ku której więcej jeszcze, ku której zmierzamy. Tak więc chodzi o to, aby doregulować tą naszą wizję, ostrość spojrzenia naprawdę, czy spojrzeć na rzeczywistość, nie, żeby ta rzeczywistość nie była zamazana przed naszymi oczkami, ale abyśmy spoglądali na nią tak, jako się należy na nią spoglądać. I słuchajcie, apostoł w dzisiejszym urywku właśnie chce nam doregulować tą wizję. I chce nam doregulować tą wizję przy pomocy czego? Przy pomocy końca naszej drogi. Czyli musimy pamiętać, podróżując teraz, musimy pamiętać, ku czemu zmierzamy. Co jest naszym celem? Co jest naszą zachętą? Co oczekuje na nas przy końcu drogi? Czyli w jaki sposób ja mam myśleć o tym życiu, w którym jestem? Na czym ono powinno polegać? Co powinno być istotne, skoro zmierzam ku temu celowi, ku któremu zmierzam? Tak więc dzisiejszy urywek o tym będzie traktował i słuchajcie, na samym początku weźmy się, zapytajmy siebie samych, czy rzeczywiście według apostolskiego przykazania, bo to nie jest sugestia, te pierwsze początkowe słowa trzeciego rozdziału listu do Kolosan, to nie jest sugestia, ale to jest przykazanie Boże, przykazanie apostolskie. I teraz według Bożego przykazania mamy myśleć o tym, co na górze, mamy myśleć o tym, ku czemu zmierzamy. To ma stanowić dla nas zachętę. No i teraz pytanie za 100 tysięcy dolarów jest takie, czy to robimy? Czy rzeczywiście to, ku czemu zmierzamy, jest dla nas zachętą i sprawia, że mamy siły, by wytrwać w tych opresjach i wyzwaniach dnia dzisiejszego? I słuchajcie, jeżeli nie myślimy o tym, co nadchodzi, jeżeli z jakichś powodów to nie jest dla nas zachętą, no to przynajmniej pozbawiamy się ogromnego zasobu nadziei, która nam powinna towarzyszyć w tej pielgrzymce. I jest przyczyna, dla której, jeżeli nie myślimy o tym, ku czemu zmierzamy, jest przyczyna, dlaczego nie myślimy. I na to też chciałbym dzisiaj wskazać. Tak więc moje ostatnie kazanie było o przemienieniu na górze, czyli tytuł tamtego kazania brzmiał migawka nieba, czyli jakiś smak tego, co nadchodzi. I teraz jak gdyby kontynuacja w dzisiejszym urywku. Też apostoł, zwróćcie uwagę, zwraca naszą uwagę właśnie do góry, na niebo. Apostoł zaczyna w pierwszym wersecie. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, czy tak naprawdę angielskie tłumaczenia z kolei mówią set your affections, czyli niech was obchodzi, czy emocjonalnie zwiążcie się z tym, co na górze raczej, niż z tym, co na ziemi. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Słuchajcie, naprawdę częstokroć zachowujemy się tak, jak i o tym już wspomniałem przy innych okazjach, zachowujemy się tak, jakby nad nami nie było nieba. Żyjemy tak, jakby nad nami nie było nieba. Zachowujemy się jak konie w kopalni, które mają klapki na oczy, tak, aby nie widziały, nie mogły widzieć na boki. Oczywiście w minionych wiekach dzisiaj nie ma koni w kopalni, przynajmniej w cywilizowanym świecie. Ale słuchajcie, większość ludzi, z którymi mamy do czynienia, mają takowe szklapki na oczach. Tylko, że te klapki, pamiętacie, występują w taki sposób. Tak, by w żaden sposób nie mogli wznieść swoich oczu i nigdy nie wznoszą swoich oczu ku niebu, aby nabrać perspektywy, aby wszystkie rzeczy, które czynią tak naprawdę w tym życiu, postawić we właściwym i prawidłowym kontekście, w jakim te rzeczy powinny być postawione. Czyli tak naprawdę większość ludzi żyje tylko tu i teraz. Tylko tu i teraz jest najważniejsze. Tylko tu i teraz i dlatego co? Z taką zawziętością będę zapalał się do tego, by bronić swojego. Dlaczego? Dlatego, że tylko tu i teraz mam, to jest jedyna perspektywa, jaką posiadam. Apostoł mówi: absolutnie nie. Nie bądź jak dziki zwierz, dlatego że dzikie, pamiętacie, dzikie zwierzę, dzikie zwierzęta, żadne z nich nie zwraca swoich oczu ku niebu. Podczas gdy człowiek, który został stworzony na obraz nieba, o czym powiedział ostatni werset tego urywka, człowiek, który został stworzony na obraz nieba, jako jedyny ma tą zdolność, by wznieść swoje oczy ku niebu i w ten sposób nabrać perspektywy. Słuchajcie, pamiętacie, nie zapomnijcie tego wspaniałego urywka, przypomnę wam znowu, król Nebukadnezar, Nabuchadonozor w innym ujęciu, który oszalał. Dlaczego oszalał? Dlatego, że sobie przypisał całą chwałę, która tak naprawdę, którą otrzymał od Boga, sobie ją przypisał, w rezultacie oszalał, zwariował. Co tak naprawdę jest interpretacją ludzi, którzy nie myślą o Bogu, żyjąc na tej ziemi. Ale pamiętajcie, że kiedy jego umysł wrócił do niego, kiedy ja, król Nabuchodonozor, to jest jego świadectwo, ja, król Nabuchodonozor, zwróciłem oczy swoje ku niebu. Taka jest chronologia. Mój umysł wrócił do mnie. Tak więc bardzo istotna rzecz, jedna z najistotniejszych rzeczy jest to, abyśmy mieli właściwą perspektywę. Abyśmy mieli tą świadomość, że jest nad nami niebo, niebo z tronem Bożym, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Bożej. Pierwszy werset mówi, iż jeśliście, zaczyna od zmartwychwstania. I tak naprawdę pierwsze trzy wersety to taki mini chiasm. Najpierw apostoł zapewnia nas, że żeśmy wzbudzeni i zmartwychwzbudzeni z Chrystusem. W trzecim wersecie mówi, żeśmy umarli. I po środku wskazuje na kolejną prawdę. Co w takim razie, jak powinniśmy żyć w świetle tych dwóch prawd. Ale Pismo wielokrotnie i na różne sposoby zapewnia nas, że już dostąpiliśmy zmartwychwstania. Słuchajcie, w Ewangelii Jana w 5 rozdziale czytamy, nasz Pan mówi, zaprawdę, zaprawdę. Czyli to jest pewne i to w to nie możecie powątpiewać. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz, i tu jest czas dokonany, przeszedł ze śmierci do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, i nasz Pan mówi, owszem, już nadeszła, kiedy umarli, i tutaj ma na myśli ciebie i mnie, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. Usłyszałeś głos Pana? Poruszył, zmienił twoje serce? Masz życie. Jak bowiem Ojciec ma życie sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał życie sam w sobie. I dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. I teraz nasz Pan mówi dalej. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. I teraz mówi, że ta godzina dopiero nadchodzi. Kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Czyli to, o czym mówi apostoł w 3 rozdziale listu do Kolosan, w 1 wersecie, mówi o tym, że pierwsze zmartwychwstanie stało się już naszym udziałem. I skoro razem z Chrystusem zostaliśmy wzbudzeni, no więc w naturalny sposób zostaliśmy przemienieni, my, którzy zostaliśmy stworzeni na obraz nieba, co więcej, zostaliśmy wzbudzeni z Chrystusem, powinniśmy tego, co w górze, szukać, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Tak więc skoro zostaliśmy przemienieni na obraz nieba, mamy być zafascynowani tym, co w górze, a nie tym, co na ziemi. Bóg ożywił nas wraz z Jezusem. Zwróćcie uwagę, tak jak Chrystus umarł. Umarł. Dlaczego Chrystus umarł? Z powodu grzechu. Grzech go zabił, można powiedzieć. Dla grzechu, z drugiej strony, czy jeszcze jeden sens, można powiedzieć, dla grzechu Chrystus umarł. Nasz grzech, a nie jego, ale jednak ożył. I teraz podobnie my, dla grzechu umarliśmy, przez grzech umarliśmy, a jednak w Chrystusie ożyliśmy. Bóg ożywił nas, kiedy byliśmy martwi. Byliśmy właśnie jak te konie z klapkami na oczach, jak te dzikie zwierzę, dziki zwierz, który nigdy nie unosi oczu ku niebu. Tak i my, nosząc obraz nieba, zobaczcie jakie dziwactwo, nosząc obraz nieba, tarzaliśmy się w błocie. Bo taka jest prawda. Nosząc obraz nieba, tarzaliśmy się w błocie. Ale oto, mówi apostoł, oto Bóg nas ożywił. Kiedy nas ożywił, nasza perspektywa została doregulowana, zmieniona, uległa zmianie. Oto teraz coś innego stało się atrakcyjne. Kiedyś pociągały nas inne rzeczy. Teraz one wciąż jak gdyby mają... Wydaje się, wciąż nie straciły całej swojej atrakcyjności, ale jednak coś innego nas pociąga. Zamiast błota, można powiedzieć. U rodziców na wsi późnym wieczorem czy w nocy tak naprawdę z lasu wychodzą potwory zwane dzikami. I schodzą z góry, bo las jest wokoło wioski, schodzą z góry w nocy, tylko tak naprawdę w jednym celu, żeby się potarzać w błocie. Podczas gdy apostoł mówi o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Koncentrujcie się, pragnijcie innych rzeczy, naturalnych rzeczy, według tego, co się z wami stało. W liście do Hebrajczyków czytamy w 11 rozdziale. Przeto też z jednego człowieka, i to nieomal obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie. I słyszeliśmy dzisiaj tą obietnicę. Jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiło obietnice. Lecz je ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej wrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Tak więc zobaczcie, autor listu do Hebrajczyków mówi o wielkich bohaterach wiary, którzy złożyli częstokroć najwyższą ofiarę, ofiarę życia za wiarę. I teraz to, co ta nadzieja, która im przyświecała, to jest identyczna nadzieja, o której mówi autor, o której mówi apostoł Paweł w liście do Kolosan. Miasto, które na nich oczekuje. Słuchajcie, naprawdę, dlaczego nie myślimy? Ja już kilka razy o tym wspomniałem. Dlaczego nie myślimy o niebie? Dlaczego niebo nie stanowi dla nas jak gdyby zachęty konkretnego celu, ku któremu zmierzamy? Widzicie, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Niebo jest jak najbardziej stworzone, materialne, pełne światła. W niebie wszystko wskazuje na to, że czas płynie tak samo jak na ziemi. Niebo jest różne od ziemi, ale nie jest całkowicie różne od ziemi. I widzicie, problem jest w tym, że niektórzy gnostycy teologowie chcieliby nam powiedzieć, że ta rzeczywistość nieba jest tak różna, jest tak dziwna, będziemy jakieś duszki unoszące się w obłoczkach, jakaś nierealna. I ponieważ to zostało nam namalowane jako tak odrealniona rzecz, że trudno pragnąć czegoś, co jest tak nierealne, co jest tak dziwne, co jest tak udziwnione. Podczas gdy prawda jest taka, że niebo jest miejscem, jest zwykłym miejscem, jest miejscem pełnym chwały i światła, miejscem bez grzechu, miejscem, gdzie jest tron Boży. Co więcej, i zaraz do tego dojdę, jest po prostu zwykłym miejscem, gdzie spotkamy kogoś bardzo, jak najbardziej zwykłego. Co powinien, czy kto powinien, czy to spotkanie powinno nas pociągać ku niebu. Ale my naprawdę żeśmy odrealnili, udziwacznili niebo i w rezultacie nie wiemy już ku czemu mamy, czego mamy oczekiwać. Boście ożywieni. Tak więc żeście ożywieni, mówi apostoł, myślcie o tym, co w górze. To nie jest koniec wersetu. Zobaczcie. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Czyli apostoł jak gdyby przeciwstawia sobie te dwie lokalizacje. Co więcej, sugeruje, jak gdyby te dwie lokalizacje były nie do pogodzenia w jakimś sensie. Jakiś dualizm, jak gdyby na jakiś apostoł wskazuje. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Czyli tu nie chodzi o to, że niebo z natury jak jest przeciwstawne ziemi. Jest jakaś wielka harmonia i przecież w naszej modlitwie modlimy się bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Tak więc to nie są jakieś rzeczy takie zupełne z natury przeciwne sobie. Co apostoł miał na myśli? Zaraz za sekundę do tego dojdziemy. Ale tutaj wskazuje nam na to, że jeśli poświęcisz się rzeczom na ziemi z konieczności, a nie z przypadku, zmniejszy to twoje oddanie niebu. To nieuniknione. Nie można tych dwóch rzeczy jak gdyby utrzymać w równowadze. Albo, innymi słowy. Albo będziesz myślał, i to będzie dla ciebie atrakcyjne, to ku czemu zmierzasz, niebo, albo skoncentrujesz się tutaj, na tych rzeczach i te rzeczy staną się celem, środkiem wszystkim dla ciebie. I w momencie, kiedy to zrobisz, oddanie niebu spadnie. Kiedy oddasz się niebu, kiedy niebo będzie dla ciebie atrakcyjne, te rzeczy, które są tutaj, nagle zaczną blednąć, nagle zaczniesz zauważać prawdziwą perspektywę, w jakiej należy je postrzegać. Ziemia, jaką znamy, przemieni się nagle i do końca, można powiedzieć, przemieni się na obraz nieba. Ziemia, jaką znamy, włączając w to nasze ciało pełne grzechu, przemija. Nadchodzi radykalna, można powiedzieć, odnowa w historii świata. I teraz werset trzeci mówi: umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Czyli najpierw zapewniał nas, że ożyliśmy i zmartwychwstaliśmy, a teraz apostoł zapewnia nas, że umarliśmy i życie nasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Czyli z jednej strony Bóg nas ożywił nas ku niebu, z drugiej strony umarliśmy dla grzechu, tak aby ukryć swoje życie wraz z Chrystusem w Bogu. W liście do Galacjan apostoł Paweł pisze: co zaś dla mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Niech mnie Bóg uchowa, żebym przywiązywał się, żebym chwytał cokolwiek, co jest na tej ziemi. Dlatego, że wszystko dla mnie zostało ukrzyżowane w imieniu, w osobie Jezusa Chrystusa. Tak więc umarliśmy dla atrakcyjności, jakie ten świat oferuje. Przestały być te atrakcyjności ważne dla nas. Nasze życie tak naprawdę, naszym życiem stał się Chrystus. W Ewangelii Jana czytamy, jeszcze tylko krótki czas, Jezus mówi, i świat mnie oglądać nie będzie, lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Owego dnia poznacie, że ja jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a ja w was. Tak więc jeszcze tylko krótki czas, ale nasze rozstanie nie jest ostateczne, dlatego że nadejdzie czas i ku temu zmierzamy, że spotkamy się z naszym przyjacielem. W pierwszym liście Piotra 1,8 czytamy: tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w niego, chociaż go teraz nie widzicie. I weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną. Tak więc nasza relacja z Chrystusem jest jak najbardziej żywa, jak najbardziej realna, pomimo że teraz, chwilowo, jest ten nienaturalny czas, dziwny czas, że naszego Pana nie możemy widzieć, jednak Go znamy i kochamy. Następnie czwarty werset. Tak więc nasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Tak więc naszym życiem nie jest życie wieczne, które będzie trwało na wieki, bez końca. Naszym życiem jest Chrystus. I czwarty werset. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, pokaże, objawi, wtedy się i wy okażecie wraz z Nim w chwale. Wydaje mi się, że tu są dwie prawdy, które autor ma na uwadze. Jedna prawda jest taka, eschatologiczna, że kiedy Chrystus na końcu czasu się pojawi, pojawi się nie sam, ale wraz ze swoim Kościołem w chwale. Ale jest też inna prawda, o której mówiła nam góra przemienienia i to, co tam się stało, że w momencie, pamiętacie, kiedy apostołowie się obudzili, gdy zmógł ich sen i zaraz następny jednym tchem, gdy się obudzili. Zmożył ich sen, umarli, gdy się obudzili. Co? Gdzie się obudzili? W czym się obudzili? Obudzili się pośrodku chwały. Zobaczyli swojego Pana w chwale. Słuchajcie, gnostycyzm, czyli to antycielesność atakuje Kościół od wielu, wielu wieków. Tak jak uduchowiliśmy niebo nie do poznania, że w zasadzie przestało być dla nas atrakcyjne, bo nie wiemy, co to jest, bo stało się tak abstrakcyjne, że nie jest atrakcyjne. Nie możemy nic na jego temat powiedzieć. Tak nam się wydaje, co jest kompletną bzdurą. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Tak samo uduchowiliśmy niestety Jezusa. Podczas gdy Jezus to jest nasz przyjaciel i brat. Podczas gdy, zwróćcie uwagę, na górze przemienienia Jezus rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem. Słuchajcie, to nie jest, Chrystus nie jest jakąś nieokreśloną jasnością w niebie, ku której pielgrzymujemy. To nie jest jakiś niedostępny, nieprzystępny, uwielbiony, nie do poznania Bóg, z którym mamy się spotkać. Słuchajcie, Chrystus, kiedy Go zobaczymy, czy za którym tęsknimy, to tak naprawdę w bardzo ogromnej mierze jak ktokolwiek z was tutaj siedzący. To jest normalna osoba, to jest normalny człowiek, to jest normalny przyjaciel, którego będziemy w stanie dotknąć, z którym będziemy w stanie porozmawiać i właśnie nasze uwielbienie Jego będzie polegało na tym, że ten oto, który za nas umarł, normalny człowiek, ten oto, który za nas umarł, miał chwałę i ma chwałę od Boga nieskończoną od zawsze. Ale słuchajcie, to, ku czemu tęsknimy, czy to, czego wyglądamy w przyszłości, to jest naprawdę spotkanie z konkretną, namacalną osobą. Przyjacielem. Tak jak tęsknimy za sobą nawzajem, tak samo, kiedy mówimy, myślimy o Chrystusie, myślimy o konkretnej osobie, tak jak na górze przemienienia. On normalnie rozmawiał, ten, który ma chwałę i miał chwałę od Ojca, która przewyższa naszą chwałę niewspółmiernie, a jednak ten jest normalnym, zwykłym człowiekiem, który umarł w twoje miejsce. I właśnie na tym będzie polegała nasza radość, że oto cała pełnia Boga mieszka w tym człowieku, chwała wieczności jest jego udziałem i zgadnij co? On stoi tuż obok mnie. Na tym polega atrakcyjność nieba. Podczas gdy my żeśmy to uduchowili w taki sposób, że tak naprawdę spotkanie z Chrystusem to jest spotkanie z jakąś mocą niebywałą, zamiast przyjacielem, który odszedł do nieba, z którym, ku któremu pielgrzymujemy. Tak więc w liście do Filipian autor mówi, apostoł Paweł mówi, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Czyli moja śmierć, czy końcem drogi, ku któremu każdy z nas pielgrzymuje, to jest spotkanie z konkretną osobą. Osobą, z którą, to jest niesamowite, z którą będziemy mogli porozmawiać. Osobą, której będziemy mogli dotknąć. Osobą, która stworzyła cały ten świat, stworzyła mnie. Co więcej, osobą, która wreszcie przyszła, żeby dać się rozszarpać na krzyżu w moje miejsce. Jeśli uduchowimy rzeczy w ten sposób tak naprawdę, ponad miarę, odchodzimy od tego, co Słowo Boże mówi. W Ewangelii Jana w 17 rozdziale czytamy: Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, mówi Pan Jezus. Gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Tak więc na czym polega perspektywa nieba? Jeśli mamy myśleć o tym, co na górze, to o czym konkretnie mamy myśleć? No mamy myśleć o tym, że zbliżamy się do miejsca, czy pielgrzymujemy do miejsca, które jest bardzo konkretne, które nie jest jakieś dziwaczne, którym rozpoznamy naszych bliskich, którzy odeszli przed nami, w którym spotkamy się z Dawidem Jarmulakiem, w którym spotkamy innych, którzy odeszli przed nami, a przede wszystkim miejscu, w którym spotkamy się z naszym Panem, który jest normalnym człowiekiem, Bogiem nieskończonym i normalnym człowiekiem. To jest perspektywa nieba, na czym polega śmierć dla tego świata, co przesłania nam tą perspektywę. I teraz zobaczcie kolejny jak gdyby minichiazm, który się zazębia z poprzednim. Trzeci werset. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy i wy okażecie się wraz z Nim w chwale. Umartwiajcie. Zabijajcie wtedy, co w waszych członkach jest ziemskiego. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem. Co sprawia, że zapominamy o niebie? No, przywiązanie do tych rzeczy. Jakaś wściekła zachłanność za rzeczami tej, które są na, które są na tej ziemi. W inny sposób to samo opisując, odrzuciwszy Boże objawienie, to, co nam pozostaje, pozostaje nam jedynie przesłanie naszych oczu. To, co widzimy, to, co dotkniemy, to, co sobie jestem w stanie wyszarpnąć z pazurów innych, no to to jest ta rzeczywistość jedyna, jaką znam. Ale oczywiście ta rzeczywistość jest pozbawiona perspektywy nieba, ale nie możesz mieć perspektywy nieba, o ile nie masz objawienia. O ile nie masz, nie ufasz Bożemu Słowu, który ci opowiedział tak naprawdę, kim ty jesteś i w jakiej relacji występujesz do nieba. Tak więc wszelka pożądliwość, chciwość, zapalczywość, no zacznę się zachowywać tak, jakby moje życie było moje. Jakby moje życie ode mnie zależało i od moich starań, co sobie wyrwę, to moje. I to jest tak naprawdę brak wiary. W ostatecznym rozrachunku tego typu zachowanie, zachowanie ziemskie czy koncentracja na rzeczach, które są na ziemi, to jest brak wiary. A co to znaczy brak wiary? No to jest brak objawienia. Nie żyję objawieniem od Boga, ale żyję swoim własnym słowem. Odrzucam Bożą interpretację na tą rzeczywistość. I zobaczcie siódmy werset. Szósty werset przestrzega jeszcze, że z powodu tych rzeczy przychodzi gniew Boży. To jest, już jest zapowiedziane, już to widać, ale Słowo Boże mówi, hej, to co widać, te obrazy czy zapowiedzi, czy tendencje, które by wskazywały na gniew Boży, to jeszcze nic w porównaniu z tym, co w historii czeka tych, którzy w ten sposób żyją, bez objawienia. Siódmy werset. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście. Słuchajcie, to, o czym ten cały urywek mówi, mówi o dramatycznej różnicy, może tak to ujmę. O dramatycznej różnicy pomiędzy grzechem, który królował w nas, a tym, który jeszcze pozostał. To jest dramatyczna różnica, bardzo podstawowa różnica. Jest grzech, który nami miotał i który nad nami królował. Teraz już nie ma tego typu rzeczy, ale wciąż są jeszcze te, które pozostały, które są dla nas umartwieniem, są dla nas utrapieniem. Tak więc niegdyś wy postępowaliście podobnie, kiedy im oddawaliście się tym rzeczom, ale teraz jest inaczej. Teraz tak, wydaje się, że o ludzie, wciąż grzeszymy, ale jednak podnosimy się po naszych upadkach. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście. Słuchajcie, to słowo występuje tylko dwa razy i występuje w 2:15 w tym samym liście, w liście do Kolosan. Zwlec, zewlec. Co to komunikuje? No to komunikuje jedną rzecz. To coś nie chce odejść dobrowolnie. To coś nas uczepiło jak jakiś wściekły zwierz i nie tak prosto go szczepnąć z naszej stopy. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego. I co? A w zamian ubraliście się w nowego, który się odnawia cały czas. Ustawicznie, bez przerwy. Nam się czasami nie wydaje, czasami jesteśmy zniechęceni i wydaje nam się, że o ludzie, gdzie to odnowienie? Gdzie to nie po tych słowach, które właśnie wypowiedziałeś do swojej żony czy dzieci? No nie. Gdzie to odnowienie? A jednak Biblia mówi, przeoblekliście nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Czyli zaczęliśmy od nieba, kończymy na niebie, czyli jesteśmy ustawicznie, nasz nowy człowiek nie jest jeszcze skończonym produktem, zwróćcie uwagę, nie zniechęcajmy się, ale ten nowy człowiek ustawicznie wciąż jest nowy i się odnawia ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył, na obraz Chrystusa, na obraz nieba. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci, że Ty wlewasz w nasze serca otuchę, że Ty dajesz nam odpowiednią perspektywę, że Ty doregulowujesz naszą rozregulowaną wizję tego, czym jest nasze życie, czym są rzeczy w naszym życiu, co jest ważne, a wszystko poprzez cel naszej podróży. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Ty nas sobie kupiłeś. Dziękujemy, że ku Tobie pielgrzymujemy. Dziękujemy, że to, co najlepsze, jest jeszcze przed nami. Spotkanie z naszym Stworzycielem, spotkanie z naszym Zbawicielem i przede wszystkim spotkanie z naszym przyjacielem. Amen.